Różowy październik, doskonale wiemy, z czym się wiąże. To jest temat, który dotyczy, jak się okazuje, nie tylko kobiet, ale również i mężczyzn, bo potrzebujemy, panowie, waszego wsparcia przy chorobach onkologicznych, przy chorobie nowotworu piersi. Ze mną są wspaniałe dziewczyny, ambasadorki kampanii Dotykam, Wygrywam, Jasia Cepin, która przeszła mastektomię z powodu diagnozy, którą otrzymała, i Kamila Stanik, która również przeszła mastektomię z innego powodu, profilaktycznie, więc cieszę się, że akurat jesteście ze mną w jednym miejscu i będziemy mogły o waszych przeżyciach poopowiadać i pokazać, że to nie jest takie straszne, jak czasami jest opisywane, albo jakie opisy znajdujemy również w sieci. Asiu, może od ciebie. Jak to u ciebie wyglądało, czyli jaka była diagnoza?
Zaczęłaś od kampanii Dotykam, Wygrywam. Ja trochę mam wrażenie, że dzięki temu, że już od kilku lat jestem ambasadorką tej kampanii, to staram się też trochę być odpowiedzialną i sama korzystać z badań profilaktycznych. I w momencie, jak dostałam SMS-a przypominającego, że to już czas zrobić mamografię, tutaj podkreślam, że te SMS-y, bezpłatną mamografię, te SMS-y przychodzą do kobiet powyżej 45 roku życia. Wiem, że wiele kobiet ignoruje te SMS-y, a mnie coś tknęło i postanowiłam w tym moim zabieganym życiu, w zapchanym kalendarzu, znaleźć tą godzinę, żeby pojechać i zrobić. No najpierw zadzwonić i umówić, tak? Godzinę pojechać i zrobić. Odbyło się to wszystko bardzo szybko. I uwierz mi, ja nie spodziewałam się złej diagnozy. Nawet jak dostałam wiadomość, że mam przyjechać po wyniki, to sobie przekładałam ten odbiór tych wyników, czyli rozmowę z lekarzem. Jak pojechałam, to jakieś było moje zdziwienie, jak usłyszałam, że tak naprawdę ja od razu powinnam zrobić biopsję, ponieważ coś tam zostało wykryte. I nawet po tej biopsji ja dalej wierzyłam w to, że będzie wszystko okej. I relacjonowałam wszystkim, że tak, byłam po wyniki, zrobili mi biopsję, spokojnie.
Wiesz, z jednej strony to jest dobre, bo ta diagnoza do nas w pewnym momencie pewnie nie dochodzi aż tak, co powoduje, że nagle nam ten świat aż tak się nie załamuje, ale jak już dojdzie do nas, to podejrzewam, że to są zupełnie emocje inne. To jest pewnie zwrot.
Właśnie. I teraz jak już doszłam na tym moim takim podejściu, że skoro zrobiłam dobry krok, bo poszłam na badania, to tu już mam duży plus, to potem jak usłyszałam od lekarza, ma pani raka, to oczywiście nie, to w ogóle do mnie nie docierało, w ogóle. Ja pamiętam, oczywiście wróciłam do samochodu, zadzwoniłam do męża, on był w ogóle zszokowany bardziej niż ja, mam wrażenie. I to jest taki kalejdoskop myśli, i co teraz? Bo my nie wiemy. Ja wtedy jeszcze usłyszałam, że mam raka w prawej piersi, bo potem przy dalszych badaniach, na które mnie od razu ten lekarz skierował, przy następnej wizycie dowiedziałam się, że mam w obu piersiach. I potem kolejnym krokiem było to, że właśnie usłyszałam, że to, co rekomenduje mi, to podwójna mastektomia. Od razu. I to jak najszybciej. I to już w ogóle było dla mnie coś takiego, no możecie się domyślić, no powstaje cały po prostu, dlaczego ja, dlaczego teraz?
Jesteś w biegu, w takim pędzie też swojej życiowej kariery, prawda?
Kolejnych. Ćwiczę. Zdrowo się odżywiam, prawda? Zaczynamy sobie listować. To tak jak niektórzy mówią, przecież nie palę papierosów. Ja nigdy nie paliłam papierosów. I zaczynam sobie po prostu tak wyrzucać. No to taki element, ja myślę, przeszłam przez wszystkie te etapy, czyli jakieś takie wyparcie na początku, tak? Potem oswajałam się z tym powoli, w końcu zaakceptowałam. Przeszłam do działania.
Asia, ty miałaś mastektomię z powodów, tak jak powiedziałaś, wskazania, tak? Czyli nowotworu raka piersi. Kamila zupełnie z innych powodów zdecydowała się na taką operację. Jak usłyszałam was na konferencji, to wiedziałam, że muszę was obie zaprosić i opowiedzieć wasze historie. Właśnie chciałam, żebyście wy opowiedziały swoje historie, bo to też jest w moim mniemaniu i w moim odczuciu też duża odwaga, żeby profilaktycznie dokonać takiej operacji.
No tak, u mnie historia to jest historia dwóch operacji tak naprawdę, bo no ja jestem tym przykładem osoby, która zrobiła dokładnie te operacje, które zrobiła Angelina Jolie. Też dzięki temu miałam więcej świadomości i można powiedzieć, że dziś jestem wdzięczna za to, że no nawet takie gwiazdy czy celebryci mówią o takich rzeczach, bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że moja siostra jest chora zachorowała w wieku 40 lat, wtedy na raka jajnika, postanowiłam zrobić po prostu badania genetyczne, bo wiedzieliśmy, że nasza babcia zmarła na raka, no wtedy to się mówiło raka damskich spraw, tak? I to było takie niejasne. I zaczęłam sobie dodawać po prostu 1+1 i zaczęłam się zastanawiać ten wiek. Zbliżony wiek i babci mojej siostry był taki bardzo podejrzany, bo to one obydwie zachorowały w wieku 40 lat. Mi do 40 zostały 2 lata w tej chwili. Więc pierwsze, o czym pomyślałam, to były badania genetyczne. I to właśnie dlatego, bo gdzieś mi to w uszach dźwięczała ta Angelina Jolie i ta cała historia. I oczywiście można to zrobić na NFZ, natomiast to troszeczkę dłużej trwa. Są też pakiety, które można sobie zamówić do domu. One tam kosztują kilkaset złotych i tak zrobiłam. I ja już czułam po prostu, że ja będę obciążona jakby tą mutacją genetyczną BRCA1, która powoduje, że mam praktycznie 80% więcej szans na raka piersi i 50-60% w zależności na raka jajnika. Więc ja już zdążyłam podjąć tą decyzję, zanim przyszedł wynik. Co zrobię, jeżeli okaże się, że tą mutację mam? No i okazało się, że rzeczywiście, tak jak podejrzewałam, jestem posiadaczką tej mutacji. Później się okazało, że moja siostra też jest posiadaczką. No i po prostu trzeba było przejść do działania.
Dalej to jest to dla mnie duża odwaga w kontekście wykonania takiej operacji właśnie profilaktycznie, no bo właśnie to jest tak, że to musisz podjąć taką decyzję i najpierw siebie musisz uświadomić. Domyślam się, że lekarz, z którym się kontaktowałaś i pod którego ręce, że tak powiem, trafiłaś, powiedział, że to jest absolutnie historia i twój przypadek do takiego działania.
Tutaj były różne opinie. To też jest akurat, myślę, fajne, że lekarze absolutnie dawali mi pole do zastanowienia się i do podjęcia własnej decyzji. Żaden z lekarzy nic nie sugerował. Od 2019 roku w Polsce kobieta może podjąć taką decyzję, czy taką profilaktyczną operację chce wykonać, bo wiadomo, że no nie wycinamy narządów, które są zdrowe w naszym kraju. A to jest taki praktycznie no jedyny przypadek, gdzie ta mutacja powoduje, że możemy do takiego zabiegu podejść. I to jest od tak niewielu lat, więc lekarze w zasadzie nie sugerowali, mówili, jakie są możliwości. No i na szczęście dzięki właśnie temu, że nie mamy tutaj regionalizacji w Polsce i możemy sami decydować o tym, do jakiego lekarza się udamy, więc ja zrobiłam jakiś głęboki research i wydaje mi się, no trafiłam naprawdę na wspaniałych lekarzy, którzy jakby poparli już moją decyzję i zabraliśmy się do pracy.
Słuchajcie, chyba niesamowite i bardzo ważne jest to, żeby trafić do odpowiedniego lekarza, albo może, żeby nie sugerować się opinią tylko jednego lekarza, żeby sprawdzić. To jest to, co powiedziałaś a propos nie mamy regionalizacji, czyli nie opierać się tylko na czasami zdaniu jednego, że to jest jednak chodzi o nasze zdrowie, coś, co mamy najważniejszego. Żeby sprawdzić czasami wynik, tak jak w twoim przypadku, czy różne podejrzenia i ewentualnie kwestia podjęcia decyzji, żeby skonsultować to z innymi, Asia, jak u ciebie było?
Tak, absolutnie. Wiadomo, że ufam lekarzowi, który mnie wtedy prowadził. Ja też chcę zaznaczyć, że nie ma dwóch takich samych przypadków i każdy przypadek jest analizowany oddzielnie, bo wiem, że mamy taką tendencję trochę do porównywania się i tam analizowania, ale ja jak otrzymałam już tą rekomendację tej podwójnej mastektomii, to oczywiście, że znalazłam lekarzy, do których jeszcze zwróciłam się, przesłałam wszystkie wyniki, wszystko bez mówienia tak naprawdę, co zostało mi zarekomendowane, z takim pytaniem, co oni by zalecili. I tu u trzech w sumie lekarzy i wszystkie trzy opinie były takie same, z taką nawet adnotacją, że jestem takim wyjątkowym przypadkiem, gdzie ta podwójna mastektomia od razu byłaby wdrożona. Też z uwagi na dobro pacjentki, bo to jest ważne, że to była mastektomia od razu z rekonstrukcją, podwójna, więc no też dla mnie bardzo dobrze. Pewnie, gdybym trafiła na lekarza, który by powiedział, nie mastektomia, tylko wycinanie tych zmian, tych guzów i tego wszystkiego, a są tacy, to nie byłabym dzisiaj chyba tak radosna i szczęśliwa, bo ja wiem, w czym to się wiąże, bo moja koleżanka przeszła taką procedurę. Czyli dużo blizn, ciągłe po prostu dalej badania, jakieś ciągłe komplikacje, bo tam cały czas coś jej się dzieje.
Kolejny stres, tak?
Tak.
Kolejny stres, kolejny wizyty.
Takie zalecenie radykalne z jednej strony, z drugiej strony ja dzisiaj już po tym procesie, kiedy doszłam do do takiego zdrowia, że jestem aktywna, to jestem zadowolona, bo ja już nie mam tego obciążenia w głowie.
Jedną rzecz, którą powiedziałyście de facto wspólnie, ale Asia, to jakby też może trochę wybrzmiało w kontekście braku tej regionalizacji, o której Kamila mówiłaś, ale też, żeby sprawdzać opinię lekarzy i nie sugerować się tylko jedną opinią, jeżeli mamy takie wątpliwości, tak, jeżeli chcemy. A przede wszystkim, żeby nie czytać pewnych opinii, bo nie ma tych samych przypadków, albo może rzadko są takie same przypadki, jesteśmy jednak inne w sieci i czytać, co jakąś kobietę spotkało, albo jak dana historia mogła się zakończyć. No bo właśnie, mamy swoją historię, swoją chorobę i też swój organizm, który też różnie reaguje. Dla mnie nieprawdopodobne było w tych historiach, o których opowiadacie, w swoich historiach, to, że właściwie od czasu, kiedy dokonała się operacja, wy dzisiaj funkcjonujecie sprawnie, normalnie, wróciłyście do swojego życia zawodowego, że to też nie wiązało się z jakimś mega długim wykluczeniem, bo takie mamy często obawy, że my zostaniemy wykluczeni z tego naszego normalnego świata, również i zawodowego, nie tylko rodzinnego.
Się uśmiecham, bo ja w ogóle, ponieważ ja miałam diagnozę tak, tu szybko to się potoczyło, 3 tygodnie do operacji, a prowadzę firmę, sama prowadzę szkolenia, więc musiałam pokasować wszystkie wystąpienia. Niesamowita reorganizacja. I ja zakładałam, słuchajcie, że ja po tej operacji to tydzień, dwa już będę funkcjonowała. Mówiłam zespołowi, że słuchajcie,
to jesteś jeszcze lepsza.
Do mnie maile. No właśnie, ale potem im bliżej operacji zaczęłam szukać wiadomości. Nawet oczywiście koleżanki mi pomogły, znalazły dziewczyny po mastektomii. Zaczęłam dzwonić i zaczęłam słuchać przeróżnych historii. Od tego, że się przez miesiąc ktoś nie mógł ruszyć, po niesamowity ból trwający kilka tygodni. I zaczęło do mnie docierać, że faktycznie jest to poważna operacja. Mastektomia pod skórę, no wszystko jest wycinane. Oprócz tego miałam też węzły wycinane, więc to wpływa na, wiadomo, na te obszary bardzo. No i tam rehabilitacja, ćwiczenia. I zaczęło do mnie docierać, że to nie będzie tak, że ja po tygodniu, dwóch będę sprawna. Dodam jeszcze, że miałam małe komplikacje, ja musiałam wrócić, bo mi się tam mała martwica wdała i tak dalej. Musiałam mieć drugi taki zabieg szybko. I to znowu troszkę przedłużyło, co nie zmienia faktu, że słuchajcie, już po samej operacji, jak na drugi dzień przychodzi fizjoterapeuta na salę, już każe ćwiczyć. Więc ja w ogóle byłam w szoku. Zjawił się pan.
Ja też jestem w szoku.
Nie, no, proszę podnosić ręce. Tak, tam w ogóle ćwiczenia, a ja leżałam wtedy na tych środkach przeciwbólowych. I sobie myślę, jak już?
Jakie ręce, proszę pana.
Ale on już wtedy do mnie powiedział, mówi, a pani ma to w miarę, jest sprawna fizycznie, pani szybko wróci do, jakby do... I faktycznie...
To teraz powiedz jeszcze jedną rzecz. Miałaś operację w czerwcu, o ile dobrze zapamiętałam. I wróciłaś do tego życia zawodowego kiedy?
Znaczy, tak z 1,5 miesiąca miałam taką bardziej ograniczoną sprawność. Dałam sobie czas na taką rekonwalescencję, powrót. Miałam te rehabilitacje i tak dalej. Natomiast już w sierpniu można powiedzieć, że normalnie funkcjonowałam. Oczywiście ja mówię o takim funkcjonowaniu delikatnym. Ja tam nie ćwiczyłam na crossficie i dalej nie ćwiczę, bo niektórzy sobie myślą, że to tak pójdzie. Ale chodzi mi o taką sprawność.
Ale chodzisz do pracy, tak? Wykonujesz swoje obowiązki. Jesteś i w rodzinie działasz, funkcjonujesz normalnie i na tym polu zawodowym. No bo to też w przypadku swoich biznesów jest trochę inaczej, że też nie możemy sobie zapewne pozwolić na też nie wiadomo.
Tak, tylko tutaj Kasia, chciałabym zauważyć, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, że każdy jest inny, to też, żeby tak nie mierzyć tego jedną linijką, nie? Bo ktoś może trafić, że akurat, nie wiem, będzie miał przy tych węzłach jakieś zastoje limfatyczne, już się to komplikuje, już
tak,
ręce
to 3 miesiące, tak? 4 miesiące.
Tak, i wtedy już to może się wydłużyć, to są indywidualne predyspozycje, ale nie chciałabym też tak straszyć, bo zaczęłam od tego, że ja usłyszałam straszne historie. I na przykład ja nie miałam takich przejść, jak tam słyszałam, niektóre dziewczyny mówiły, że strasznie boli, że one nie mogły funkcjonować, że coś niesamowitego. Ja nie miałam, akurat tu muszę powiedzieć, że nawet jak wróciłam, słuchajcie, 3 doby po szpitalu, ja nie brałam środków przeciwbólowych.
No ja się tego nie bałaś, no też na pewno czytałaś jakieś fora, gdzieś tam zasięgałaś różnych opinii. Tego jest full.
Full, tak. Bałam się troszeczkę, oczywiście bałam się, tym bardziej, że mnie czekały 2 operacje. I najbardziej przerażała ta myśl, że jak już wykonam 1 operację, to muszę dojść do siebie i wykonać następną, więc czułam, że to jest taka długa historia, która mnie czeka, zanim już będę prawdziwie wolna, w mojej opinii. i nie będę siedziała na tej genetycznej bombie. Więc pod tym względem to było dla mnie trudne, ale okazało się, no właśnie, że nie było tak źle. Jeżeli chodzi o operację usuwania jajników, jajowodów i tak dalej, to tutaj można powiedzieć, to wszystko poszło naprawdę dość sprawnie. I ja myślę, że już po miesiącu to byłam tak naprawdę świetnie, wysoko funkcjonująca, że tak powiem. Natomiast weszły inne tematy, jak na przykład wymuszona menopauza, to znaczy wymuszona przedwczesna, gdzie no w wieku 38 lat to nie była rzecz. Wiedziałam, że jakby to już ze mną zostanie, tak? Ja mogę dojść do siebie fizycznie, no ale weszły jakby inne problemy, jakieś tam uderzenia gorąca i tak dalej.
Na szczęście masz dziecko.
No właśnie, dokładnie, na szczęście mam dziecko. Więc natomiast w przypadku mastektomii z rekonstrukcją, to też miałam w tym roku już wspólnie doszliśmy, że chyba w marcu, bo już sama zapomniałam, to też było to w miarę sprawne, natomiast akurat mnie dopadła przeczulica tak zwana, to znaczy nic nie mogło jakby leżeć na mojej klatce piersiowej, wszystko było dla mnie takim, tak jakby, no nie wiem, rozżarzone węgle leżały na klatce, więc ja praktycznie no, nie mogłam się jakby ruszać, nic robić, bo no, to było coś naprawdę strasznego. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że coś takiego. Na tyle różnych rzeczy, które ja czytałam, nigdy o tym nie przeczytałam, a akurat spotkało mnie coś całkowicie innego. Ale no tak
i moje... Czy się to przeszło?
No myślę, że tak 3 tygodnie to trwało. Natomiast takich innych rzeczy to nie odzyskałam czucia w piersiach, więc to jest taka rzecz, która jakby zostaje ze mną i jakby z każdym dniem, z każdym tygodniem te szanse na to, że ten układ nerwowy tam się odbuduje, są mniejsze. I to jest rzecz, której tak można powiedzieć trochę żal, bo to jest takie dziwne uczucie, tak jakby miała, nie wiem, dentystycznie znieczulone klatkę piersiową. To inaczej nie umiem tego porównać. Więc niestety to ze mną zostaje i mimo rehabilitacji, na którą chodzę i robimy bardzo różne rzeczy, żeby gdzieś pobudzić ten układ nerwowy, to te efekty są marne, więc bardzo duża część kobiet no niestety nie odzyskuje tego czucia, no i chyba będę musiała się niestety z tym pogodzić. To taka jedyna rzecz.
Lekarze wam mówią tak wprost o pewnych powikłaniach, które mogą być, o pewnych, nie wiem, dolegliwościach, no bo tutaj te operacje zakończyły się oczywiście z pewnymi ograniczeniami, tak jak u ciebie, Kamila, ale zakończyły się o tyle dobrze, że no, większych powikłań, bym powiedziała, pewnie nie było, tak, jeżeli tak mogę wziąć to w całość. Ale czy jakby uświadamiają was, uświadamiali, z czym to może ewentualnie wiązać się?
Pewnie troszkę inaczej u Kamili, inaczej u mnie. Kamila mówiła, że researchowała. Ja też oczywiście szukałam sama i do tego nawiążę, że pomimo tego, że ta opieka teraz jest naprawdę rewelacyjna, to mam wrażenie, że jednak lekarz i tak ma ograniczony czas na jednego pacjenta. Te kolejki przed gabinetami nie tworzą się bez powodu, bo już potem przy tej zaawansowanej ścieżce, jak już przed operacją byłam, no to faktycznie w tych kolejkach trochę odstałam. Ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że jednak pacjent jest umawiany co 15 minut, a lekarze naprawdę rewelacyjnie poświęcają na wytłumaczenie wszystkiego tyle czasu, ile potrzebuje, więc to się naturalnie ta kolejka wydłuża. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo pomaga to, jeżeli my już przygotujemy sobie listę pytań, a nie wejdziemy, bo ta ilość informacji jest taka, że trochę przytłacza, tak? Ten lekarz wspomina też o rzeczach, które, nie wiem, są pierwszy raz dla nas i tak dalej. Ja w ogóle starałam się zapisywać.
Ja i teraz pytanie, bo to jest bardzo ważne, bo są różne oczywiście metody, w zależności od stanu też psychicznego pacjenta, pacjentki. Czy chodzić na przykład na takie wizyty z kimś bliskim, bo to ma inną trochę świadomość, inny ogląd tej sytuacji, bo co by nie powiedzieć, myślę, że jednak w jakimś szoku jesteśmy, prawda? Towarzyszy nam jakiś strach. No właśnie, chodzić czy jednak tak jak ty mówisz, że notujesz, wyciągasz...
Chodzić, absolutnie. Ja wtedy w ogóle byłam w takim fatalnym czasie, bo już tu mówiłam, że to w ogóle zwaliło się na mnie wszystko, że nie dość, że praca, rozwijałam instytut, bo założyłam nową firmę, przeprowadzałam się do Gdyni, córka egzaminy 8-klasisty w centrum przygotowań i tak dalej, i tak dalej. I ja sama byłam tu w Warszawie, już mąż z córką mieszkali w Gdyni. Więc wtedy, kiedy mogłam, mąż ze mną jeździł właśnie na zasadzie takiego osoby, która bez emocji, chociaż też z emocjami, no ale już z boku jest w stanie na niektóre fakty zwrócić uwagę i dopytać. No ale czasami jak byłam sama, no to właśnie notowałam, miałam listę, checklistę z boku pytań, bo zauważyłam, że czasami ja pamiętałam, ale wychodziłam i mówiłam, o Jezu, o to zapomniałam. Już potem przygotowywałam taką swoją
Tak, bo potem szkoda, prawda? Tak, szkoda, tak. Że już tej wizyty nie ma, a o coś nie dopytaliśmy i znowu będziemy musieli ileś tam czegoś na odpowiedź. Także u mnie było.
A potem jest internet i no potem właśnie człowiek doczytuje pewne rzeczy. To chyba ta się opowiadałaś, jak zanim zaczęłyśmy naszą rozmowę tutaj w studiu, że jak zobaczyłaś któryś z artykułów, że nowotwór piersi i data, czy liczba właściwie taka, 5 lat, tak?
Tak, jest powiedzieć. Bardzo dużo materiałów. Kamila też mówiła na ten temat, że jak zaczęłam w ogóle szukać po diagnozie, no człowiek wiadomo co bierze, telefon tam szuka informacji, to wszędzie jest mnóstwo takich artykułów tam w stylu rak piersi, perspektywa 5 lat, tego typu nagłówki, więc to mnie w ogóle jeszcze tak zdołowało, bo tu myślę, że trzeba wypozycjonować inne artykuły w sieci. Wyżej, wyskakiwało coś takiego.
5 lat, to znaczy jakbyś miała tylko 5 lat czasu i musisz teraz poukładać swoje życie i zawodowe, i rodzinne i właściwie trochę już pożegnać się ze swoim życiem, bo nie wiadomo, co będzie dalej, tak?
No to u mnie było podobnie, bo no mimo, że akurat choroba mnie dotknęła, to oczywiście musiałam natknąć się na artykuły, które wskazywały, że tak, przedwczesna menopauza, brak estrogenu i tak dalej, to w ogóle powodują to i to, więc generalnie też wcześniejsza śmierć na pewno i po prostu trzeba się od tego jakoś odciąć i najlepiej po prostu rozmawiać z profesjonalistami, z lekarzami i gdzieś to zweryfikować, ale zdecydowanie ja popieram ten twój apel, że należałoby po prostu wypozycjonować trochę inne treści, bo zanim trafimy do tego lekarza, no to są te dni i noce, kiedy po prostu o tym myślimy i zostajemy z tym, co przeczytaliśmy w internecie, a to czasami po prostu jest bardzo trudne.
Mm-hmm. Wróćmy do waszych bliskich, bo to też jest ważny temat, bo no my najpierw musimy sobie przetrawić tą informację, to jest raz, ale są jednak osoby, które są z nami związane. Nie mówię tylko o naszych partnerach czy mężach, ale też i o dzieciach. No i teraz pytanie, jak tutaj porozmawiać i w ogóle czy rozmawiać, czy bardziej chować to dla siebie, jaka jest wasza historia?
Wiesz co, ja nie doradzę, nie jestem specjalistą, pewnie jakiś psycholog musiałby się wypowiedzieć, natomiast no ja miałam taką strategię, mogę tak powiedzieć, że dopóki nie byłam pewna, co mi tam lekarze powiedzą, to też nie stawiałam całego domu na nogi. Tłumaczyłam dzieciom, że chodzę na badania. Ja mam już duże dzieci, 14 i 20 lat, więc te rozmowy też inaczej wyglądają.
No, 20 lat, okej, 14 to jest jeszcze taki też wiek dosyć trudny do...
Tak, tak, ale...
A poza tym zawsze jesteś mamą, tak? Co by nie powiedzieć.
Tak, więc też nie chciałam jakby straszyć już od samego początku. Raczej wprowadzałam to wszystko etapami. Jak ja już wiedziałam, co mnie czeka, przekazywałam dalej bez takiego dodatkowego jakby nadbudowywania, tak, strachu, no bo nie uważałam, że to pomoże, wręcz przeciwnie. Także to było jakby moje podejście, tak? Nie wiem, czy dobre, czy złe, ale zadziałało.
My mieliśmy troszkę trudniej, bo ja mam 6-latka w domu, więc tematy genów i tak dalej to są trudne tematy dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci. No ale przeszliśmy przez ten etap tłumaczenia choroby mojej siostry, więc to już mieliśmy ze sobą. No i starałam się jak najbardziej jednak mu wytłumaczyć, że rzeczywiście o co w tym chodzi, że mama jest zdrowa, ale musi podjąć, znaczy, że podjęłam taką decyzję, żeby być dalej zdrowa. Więc tu jest też inna perspektywa dla takiego dziecka, że ta moja mama jest zdrowa i nie było jakby tego strachu. A później, ponieważ ja nie ukrywam nic jakby przed swoim dzieckiem, więc on miał już tylko takie zainteresowanie, czy jak tam moje piersi, jak się z czymś takim chodzi i po prostu było to dla niego ciekawe z takiego fizjologicznego punktu widzenia, też jak odwiedzał nas w szpitalu, więc wydaje mi się, że on do tego podszedł tak trochę jak i ja, zadaniowo, ze zrozumieniem, chyba nie był przerażony tym, ale tak jak mówię, no tutaj była inna narracja, no bo to była narracja, że robimy to po to, żeby być dalej zdrowym, prawda, a nie po to, żeby wyzdrowieć, więc to było troszeczkę coś innego.
Pytam jeszcze o bliskich w kontekście partnerów i mężów, bo jest coś takiego w nas zakodowane, że jednak ta kobiecość kojarzy nam się między innymi właśnie z piersiami. I teraz pytanie, jak to potrafiłyście w sobie przerobić w waszych głowach, że jednak te piersi swoje no, tracicie. I co dalej? Jak to będzie wyglądało? Jak też, nie wiem, ten partner zareaguje? Jakie tu jest ważne też wsparcie drugiej osoby, Asia?
No to nie jest łatwy wątek, bo to faktycznie ja od strony takiej kobiecej, nawet powiem szczerze, tak mogę tutaj szczerze powiedzieć, że już jak dostałam tą diagnozę, to pomyślałam sobie, całe życie małe piersi i jeszcze na koniec chore. Po prostu mówię, dlaczego? Po prostu tak jakby, wiesz, gdzieś miałam tam zapisane, że no, z tych piersi to ja tam dużo nie pokorzystam. Wiesz co, na szczęście mój mąż, no, on jest też bardzo takim świadomym, odpowiedzialnym człowiekiem. Bardzo mnie wspierał w tym wszystkim. Myślę i potem dotarły do mnie też takie głosy, że też bardzo przeżywał to, chociaż starał się tego nie, tak nie okazywać. Na tym pierwszym etapie jeszcze, jak tylko usłyszeliśmy, że rak, no bo to wtedy jest takie, o Jezu, co dalej, co to będzie. W kontekście zmiany wyglądu, wiesz, dzisiaj, jak otrzymuje się od razu tą rekonstrukcję, to jest o tyle plus, że wychodzisz do szpitala i jednak te piersi masz, nie masz tutaj ran tylko, prawda? Więc dostajesz, uwaga, mój lekarz cały czas mówił, protezy, a nie implanty. Więc tak bardzo się śmiałam też, że takie...
Bardzo medyczne
określenie. Mnie tak trochę zawsze smuciło, jak mówił o moich protezach, co nie zmienia faktu, że to są tak naprawdę implanty. Wiadomo, że nie poszalejemy, bo niektóre panie to myślą od razu, że tam, no super, to nowe piersi.
Może jeden rozmiar, albo...
Możliwości są takie, jakie są, czyli tam trzeba włożyć to, co nam zabrali. No to jest ciężkie, bo wbrew pozorom, tak jak mówię, przed samą operacją nawet tak sobie pomyślałam, a może właśnie przez to, że ja zawsze tak traktowałam te swoje piersi, że takie, zawsze miałam do nich jakieś, wiecie, pretensje, nie? Że nie takie duże, albo no zawsze kobieta to tak patrzy przez ten pryzmat rozmiaru, porównuje się, prawda? Ja zawsze byłam drobna, więc te piersi też drobne, a przed samą operacją sobie pomyślałam, że może właśnie ja źle je traktowałam. Po prostu w tym swoim myśleniu różne przychodzą emocje, słuchajcie. Teraz, tak jak Kamila mówi, no jest poczucie, no jest to taki twór, którego ja nie planowałam, bo ja nigdy nie myślałam o tym, żeby właśnie...
Albo zrobić operację, chociażby plastyczną, prawda?
Żeby tak, więc to jest takie coś, co nie planowałam, no mam teraz, ale podsumowując, no z drugiej strony pozytywnie patrzę na to, że tak się to potoczyło i cieszę się, że tak jak mówisz, jestem sprawna, aktywna, tak neutralnie już.
Ja oczywiście powiedziałam, że my tak postrzegamy swoją kobiecość zupełnie bzdurnie przez pryzmat wyglądu w ogóle swojego i często się porównujemy albo nieraz do innych kobiet, albo jedna chudsza, druga bardziej okrąglejsza, jedna ma mniejsze piersi, druga większe, chociaż to absolutnie nie, nie wiem, tak mi się wydaje, ale to pewnie z wiekiem przychodzi i taka świadoma już kobieta albo taka, która też się przeszła i znają swoją wartość, myśli trochę też inaczej. Ale takie myślenie u każdej z nas gdzieś na jakimś etapie życia na pewno się pojawiało, czy pojawia, chociaż jest bzdurne. I to specjalnie mówię, że jest bzdurne, bo to nie jest żadnym wyznacznikiem naszej wartości.
No właśnie, u mnie było troszkę inaczej, bo akurat dla mnie piersi, taki neutralny w ogóle jakby temat to był dla mnie. Więc sam fakt mastektomii z rekonstrukcją w ogóle jakby nie wywoływał we mnie jakichś żadnych emocji, jeżeli chodzi o piersi. I to jest bardzo ciekawe, bo pewnie każda z nas ma coś innego, co tym czymś jest, na czym nam zależy. I u mnie na przykład to są włosy. Więc jak ja sobie wyobrażałam, że na przykład miałabym chemię, powiedzmy, to myślę, że to pożegnanie z włosami byłoby tym czymś, czym dla kogoś może być, no nie wiem, na przykład piersi, prawda?
Piersi, nogi.
Nogi, dokładnie, też. Cokolwiek. Więc piersi akurat dla mnie były takie okej. Okay. Mogą być inne, też okej. Okay. Więc tak jak rozmawiałam z lekarzem na ten temat, jakie tam mają być i tak dalej, bo akurat mój lekarz był bardzo zaangażowany w tą estetykę, muszę przyznać, to też jest takie bardzo ciekawe, że w ogóle się tego nie spodziewało. Więc zadało mi takie pytanie, na które ja nie byłam przygotowana, w ogóle nie wyobrażałam sobie, no.
To też... A tak jest tak, że można sobie wybrać?
To znaczy pytał się tak, mnie pytał akurat lekarz o rozmiar, o to jakie mają być, czy mają być podobne, czy inne, jaki maksymalny efekt możemy osiągnąć. Muszę powiedzieć, że naprawdę mnie to zszokowało, bo ja przyszłam myśląc, że no powiem takie, no w końcu jesteśmy tutaj na NFZ, tak, to nie jest jakaś prywatna rozmowa, natomiast on był tak zaangażowany i to sprawiło, że było mi bardzo miło. Bo tak jakby poczułam się ważna pod każdym względem. To nie tylko tego, że załatwiamy bardzo ważną rzecz, tą najważniejszą, ale to, co ze mną zostanie, jest równie ważne. Więc muszę powiedzieć, że dla mnie to było wręcz wzruszające, bo ja stałam jak kołek, on mnie tam mierzył, sprawdzał, rysował, opowiadał i byłam w szoku.
A to niesamowite.
Tak.
Znasz takie szczęście, żeby trafić na takiego.
Także pozdrawiam profesora Piotra Plutę bardzo. I dziękuję za taką wspaniałą naprawdę rzecz, którą zrobił.
To dopytam cię jeszcze, bo Asia wspomniała o tym wsparciu, mimo że ten strach jest w naszych bliskich, mówię o partnerach i mężach, ale jednak to wsparcie tej drugiej bliskiej osoby, nie myślę o dziecku, ale właśnie o naszej drugiej połówce, jest ważne. Tutaj w tym studiu była, mogę powiedzieć, zmienia nazwiska, Magda Atkins, która powiedziała, że akurat w momencie, kiedy zachorowała, a też miała nowotwór piersi, to partner ją zostawił, co powoduje jeszcze dodatkowe przeżycia i taką traumę, prawda, że w takim najważniejszym okresie naszego życia i wtedy, kiedy potrzebujemy bliskiej osoby, nie mamy tego wsparcia drugiej strony.
U mnie jak u ciebie, Asia, u mnie to wsparcie było stuprocentowe i zaczęło się dużo, dużo wcześniej, bo jak siostra zachorowała, a siostra nie mieszka w Polsce, tylko w Anglii, ja po prostu bardzo dużo czasu poświęcałam na loty, ciągle mnie nie było, a mamy dziecko, nasze dziecko 200 kilometrów dziennie musimy poświęcać na to, żeby jeździło do szkoły, więc też mamy bardzo duże poświęcenie i bardzo dużo obowiązków z tym związanych. I mimo to...
Proszę do kolejnego podcastu, a porwo trudów rodzicielstwa na 200
kilometrów. Tak, no, to duże. Na szczęście są w dobrym celu. Natomiast jak wiedziałam, co ja jemu zostawiam, bo to też firmę mam i tak dalej, i że ja po prostu cały czas latałam w tą i z powrotem, nigdy nie było żadnego jakiegoś takiego słowa czy pretensji. On naprawdę doskonale sobie z tym radził. Więc on przejął naprawdę ogromny ciężar tej sytuacji. Więc ja już po prostu później wiedziałam, że jak przez to przeszliśmy, to już to, co teraz nas czeka, to jest nic. A to też było trudne, bo o ile w przypadku rekonstrukcji z mastektomią, no tutaj sprawa wygląda inaczej, o tyle, jeżeli chodzi o operację usunięcia jajników i jajowodów, to tutaj mówimy i też o dużym czasie rekonwalescencji, wstrzemięźliwości seksualnej i tak dalej, więc tutaj bardzo długo jakby musieliśmy czekać na ten moment na przykład powtórnego zbliżenia i tak dalej, więc tutaj jest jakby też długa rozmowa była przed nami, jak to teraz będzie, bo jak już zamkniemy temat jednej operacji, zaczyna się drugi. Ale przyszliśmy przez to naprawdę zwycięsko, więc wspaniale.
I to jest o tyle wspaniałe, że to świadczy o dojrzałości tych naszych partnerów i mężów. Nie każdy niestety może sobie na coś takiego, tak użyję takiego słowa, pozwolić. Może to nie jest może najlepsze słowo, ale nie każdy ma takie wsparcie i taką opiekę. Także panowie zdali egzamin na 6, tak, po całości, można powiedzieć. Chciałam was jeszcze zapytać o ten moment, kiedy, bo Asia, ty powiedziałaś, że Kamila to samo, tak, że my często nie doceniamy też naszej polskiej służby zdrowia i tego właśnie czasami NFZ-u, że ta droga od momentu decyzji waszej, czy diagnozy w przypadku twojej, Asia, dosyć szybka była, prawda, do wykonania po pierwsze zabiegu, pokierowania cię gdzie, co i jak, czy nawet miejsca już na oddziale. I też pytanie, z jakimi pacjentkami też się spotkałyście, bo opowieści są tutaj naprawdę bardzo dobre.
Kasia, jak mogę, bo korzystając z tego, że tu jesteśmy, to ja naprawdę chcę zachęcić kobiety do tego, żeby chodziły na te badania. Tak jak ja mówiłam, że gospodarowałam tą godzinę, specjalnie podkreśliłam, że to była godzina, bo jak potem rozmawiałam często z osobami, to jest ta obawa, że na pewno to muszę cały dzień, nie mam na to czasu, jestem zabiegana, wszystkie wymówki.
I wiesz, co na mnie zrobiło największe wrażenie, znaczy może nie największe, bo wasze opowieści na mnie zrobiły wrażenie, dlatego się też spotykamy, ale zrobiło na mnie wrażenie to, co któraś z was powiedziała a propos takiego portalu biznesowego, gdzie ludzie wymieniają, taki networking jest i tak dalej, i tam naprawdę dużo jest kobiet, które są takimi bizneswoman.
Tak, to ja mówiłam, jak mogę, bo ja faktycznie mam dużą społeczność kobiet na różnych portalach społecznościowych i tu już dzieliłam się z Kamilą doświadczeniem, że jak usłyszałam w ogóle o tej chorobie, to nie epatowałam tym w mediach społecznościowych. Jakby nie wiedziałam, jak się historia potoczy, jakby nie robiłam dramy z tego, wiecie, bo różne są ścieżki wykorzystania takich sytuacji. Dopiero po operacji stwierdziłam, że skoro z tymi moimi klientkami, osobami, które mam w społeczności, na tych wszystkich portalach, podzielę się tą moją historią, żeby właśnie dać ten impuls do tego, żeby zwrócić uwagę, że warto badać się, bo co jest clue w tej mojej historii? Jeżeli jest szybkie wykrycie na tym najwcześniejszym stadium, to możemy uniknąć całych konsekwencji typu chemioterapia. Tak? No ja owszem, miałam poważną operację, ale ja mam jakby temat zakończony. Tak?
Nie miałaś chemioterapii.
Nie miałam chemioterapii, nie miałam radioterapii.
Też nie.
Żadnych takich rzeczy. Przede wszystkim nie miałam nigdzie już przerzutów chodziło o czas, żeby zatrzymać to w tym miejscu, wyciąć i pozbyć się z organizmu, tak na tym etapie. I to było bardzo ważne. I teraz, jak się podzieliłam tą historią na różnych portalach już po wszystkim, to dzieliłam się właśnie z wami na tym wydarzeniu, że szokiem dla mnie było, że najwięcej kobiet, bo oczywiście odzew był wszędzie wspaniały, ja dziękuję za wszystkie wiadomości, natomiast niesamowicie zdziwiło mnie to, że, nie wiem, czy możemy nazwę profilu powiedzieć,
oczywiście,
na profilu biznesowym, LinkedInie, zaczęły spływać do mnie wiadomości prywatne od kobiet, a na LinkedInie widzimy stanowiska, tak? Widzimy, że to są menadżerki, dyrektorki, kobiety wykształcone, świadome i nagle nawet z telewizji tu panie do mnie, żeby też mam w sieci kontaktów i piszą do mnie, Asia, masz rację, odkładam, idę na badania, twoja historia mnie zmotywowała. I wręcz ja zaczęłam pisać, trzymam cię za słowo, czekam, kiedy mi napiszesz, jaki był wynik, żeby to nie było tylko takie rzucone, wiecie, idę na badania i
to
może nie
być.
I dla mnie to było szokiem, że właśnie na LinkedInie najwięcej kobiet takich, wydawałoby się świadomych, napisało, że albo zabiegana, bo menadżerka, bo mama, bo bizneswoman, bo awans, bo nie ma czasu, bo podróże służbowe. I nagle okazuje się, że my ograniczamy to, co najważniejsze.
Zadbali o siebie, bo my ciągle wypieramy, że oczywiście słyszymy różne historie i współczujemy, ale mamy takie wrażenie, że nas to nie dotknie, bo właśnie jesteśmy w takim pędzie.
Tak, aktywne kobiety.
Aktywne i tak dalej. Więc
rozmawiałyśmy z Kamilą, że to rozdzielają po równo, więc...
Tak, to niestety jest demokratyczna choroba, nie ma to znaczenia, że tak powiem, czy ktoś prowadzi czasami nawet spokojniejszy tryb życia, czy bardziej niewłaściwy, że czasami nie ma to jakiegoś takiego wspólnego mianownika.
Tak, dokończę tylko, że statystyka, oczywiście część osób odpisała mi, że wszystko okej, okay, ale były też przypadki, że pani mówią, że faktycznie przechodzą teraz drogę kolejnych pogłębionych badań. A zaczęłyśmy od innego pytania i skręciło się.
A nieważne, wiesz, bo to jest ważne, co powiedziałaś, bo to na po to też się spotykamy, żeby przypomnieć poprzez wasze historie z różnych względów, jak ważne są badania i jak ważna jest ta świadomość. Czasami na chwilę zatrzymania się i spojrzenia, zwrócenia uwagi również i na siebie.
Że szybkie procedury.
Tak.
Tak, to jest bardzo ważne, że właśnie chcę powiedzieć, że jeżeli zgłosimy się już tam na te badania. I oczywiście zakładam, że wszyscy będą zdrowi, którzy może posłuchają apelu i pójdą. Ale jak już dostajemy ten wynik, to naprawdę procedury są takie, że otrzymujemy tą kartę diagnostyka i leczenie onkologiczne, czyli kartę DILO. Jak mamy już kartę DILO, dostajemy konsultanta, koordynatora, który umawia nam te wszystkie wizyty. Więc to idzie tak sprawnie i tak szybko, że naprawdę to nie są już czasy. Kolejny etap, leczenie jest bardzo takie sfokusowane. Te chemie nawet, ja słyszałam, słuchajcie, siedzą na tych korytarzach, są takie już chemie, gdzie włosy nie wypadają. Więc
takie celowane.
Tak, bardzo. Więc naprawdę trochę przesuńmy się z tych czasów, bo ja mam wrażenie, ja przynajmniej miałam taki strach w sobie, z tego co pamiętam, co się działo, nie wiem, z koleżankami mojej mamy, wiele lat temu.
No bo od razu, znaczy
tak, śmierć, no? Tak, tak, dokładnie. Najpierw straciła włosy, a potem już byliśmy na pogrzebie, tak? I to w nas tak chyba siedzi, no przynajmniej ja jeszcze jestem takiego pokolenia. I tak trochę powinniśmy już zauważyć, że jesteśmy naprawdę, ta medycyna już szła kilka kroków dalej. Chociażby Kamila jest tylko przykładem, tak? Że mogła skorzystać z takiego zabiegu.
Dokładnie. I to właśnie w ramach NFZ-u. I jeszcze też ja o sobie myślałam, że no, na pewno to będzie trwało, nie wiem, rok, parę miesięcy, zanim taką operację będę miała, bo przecież ja nie jestem pacjentką onkologiczną, tylko więc najpierw pacjentki onkologiczne. Okazało się, że terminy były naprawdę tak, zaproponowali mi bardzo szybko te operacje, więc ja bardziej musiałam się zastanowić, czy tak szybko chcę.
Już
chcę. A raczej spodziewałam się, że ktoś powie, o tam w 2026 roku i ja będę miała czas. A tu się okazało, że propozycje były bardzo szybkie, więc lekarze powiedzieli, że jeżeli jestem zdecydowana, to po prostu nie ma na co czekać i otworzyli grafik wtedy i wtedy i ja się zdecydowałam. I tak było w przypadku i pierwszej, i drugiej operacji. I w ogóle cała opieka. Ja jestem naprawdę zachwycona. Z NFZ-em mam sporo wspólnego, bo miałam też jakieś tam inne przeżycia w swoim życiu. I cudze chwalicie, swego nie znacie. Tutaj jednak chciałam to podkreślić, bo wiem, nasze społeczeństwo też lubi jednak narzekać, ale fajnie, że jesteśmy tymi osobami tu w studiu, które chcą jednak podkreślić to, że naprawdę spotkały nas bardzo fajne rzeczy.
To taka nasza cecha narodowa a propos narzekania, ale ta służba zdrowia w innych krajach, nawet europejskich, wcale nie wygląda tak świetnie.
Bo Kamila mówiła, że ten lekarz tak wyszedł z taką empatią do tego, jak to ma wyglądać po. I u mnie było bardzo podobnie. I ja aż się czułam czasami dziwnie, że tam były telefony, przychodzili inni profesorowie, żeby jeszcze doradzić, co tam wybrać. Tak samo mierzyli, żeby to też proporcjonalnie wszystko dobrze było. I ja tak pomyślałam sobie, że też chyba to pokolenie lekarzy się zmienia. Oni mają naprawdę niesamowite empatyczne
podejście do pacjenta.
Czego
być może wcześniej nie było.
Też tak zależy. I trzeba trochę też zrozumienia, bo trochę spotkało, tak mi było przykro, że czasami niektórzy nie patrzą z drugiej strony, że ten lekarz tam siedzi całymi dniami, konsultuje, daje z siebie tak brzydko, tak wszyscy, a tyle czasu tam ktoś siedzi. Nie analizują, że ten ktoś za drzwiami może mieć naprawdę duży, no to są sprawy onkologiczne. Więc trochę takiego też wyważenia w tych
momentach. No i wiadomo, że też trzeba mieć troszkę szczęścia, ale jeżeli czujemy, że to nie jest jakby lekarz, który tak empatycznie i tak jakbyśmy chcieli do tego podchodzić, to po prostu warto zmienić lekarza, czy poszukać kogoś innego.
Ja na koniec jeszcze chciałam was zapytać, bo jak przechodzimy taką chorobę, no to jednak coś w naszym, tak mi się wydaje, w naszej głowie coś się zmienia, tak? Po pierwsze, Asia, ty powiedziałaś się na konferencji, że trochę też zatrzymałaś się, trochę gdzieś tam zwróciłaś uwagę na inne rzeczy, Kamila na coś innego. No więc jak to wasze życie po chorobie się zmieniło, Asia? Asia albo Kamila, jak Kamila.
No ja przechodzę taki swój prywatny glow up teraz, dlatego że z dziewczyny, która nie przepada za sportem, teraz podciągam ciężary, bo wiem, że to jest bardzo dobre właśnie w okresie tym menopauzalnym dla stawów i tak dalej, więc dźwigam ciężary. I zmieniłam w ogóle żywienie, także bardzo dużo rzeczy zmieniłam w swoim życiu pod takim względem typowo zdrowotnym. Bo jeżeli chodzi o takie zatrzymanie w życiu, to ja akurat muszę powiedzieć, że zawsze to miałam w sobie i jestem taką, chyba taką bardzo obecną osobą, nie wiem jak to inaczej nazwać, i to zawsze w sobie miałam i ta taka wdzięczność każdego dnia mi zawsze towarzyszyła, więc pod tym względem jak już to mogło tylko wejść na jeszcze lepszy taki poziom. Ale wiedziałam, że mam do naprawienia inne tematy i to właśnie były te tematy takie zdrowotne, żywienie, bo to zawsze też było, że szybko, tak, tutaj coś zamówić. O nie, teraz to traktuję naprawdę bardziej swoje ciało jak świątynię i to jest dla mnie szok i w ogóle dla całego, dla moich przyjaciół też. Ale to jest wspaniałe. Wspaniałe móc tak o siebie zadbać i zobaczyć, jak człowiek spriorytetyzował po prostu sobie inne rzeczy, więc u mnie to taki glow up.
Tak, ja myślę, że wiecie, ja też lubię sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, więc mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny. Może to był taki moment po pierwsze, że musiałam tak nagle zahamować, bo ja w tym całym pędzie tych wszystkich rzeczy naprawdę musiałam ostry hamulec ręczny zaciągnąć. On się wiązał też z dużymi konsekwencjami, bo jeżeli ja miałam zakontraktowane jakieś, nie wiem, umowy podpisane, szkolenia, to wszystko trzeba było zatrzymać, zastopować. To był moment, żeby faktycznie spojrzeć trochę na te różne obszary życia i pomyśleć sobie, okej, to może teraz trzeba docenić to, co na przykład zawsze odkładałam. Ja zawsze tam sobie gdzieś marzyłam, tak, z jakich skorzystam, nie wiem, z przyjaciółmi, gdzie pojedziemy, co zrobimy i zawsze gdzieś tam te plany realizowaliśmy, niektóre przesuwaliśmy, więc tak, trochę taki temat, bardziej się skupiłam na tych relacjach, na tym, żeby więcej być z nimi, dawać, z rodziną, dalszą, bliższą, przyjaciółmi. Myślę, że to tylko na plus.
Słuchajcie, wielkie dzięki, że przyjechałyście i przyszłyście. Asia nie z Warszawy, już mówiłaś, że mieszkasz w Gdyni, tak? Teraz przeprowadzka nastąpiła z Warszawy do Gdyni, więc trochę kilometrów miała. Zresztą Kamila również, także wielkie dzięki.
Bardzo ci dziękuję.
Jesteście, jeszcze raz podkreślmy na koniec, ambasadorkami.
Ambasadorkami Dotykam, Wygrywam i działamy na rzecz profilaktyki i uświadamiania kobiet na temat.
To też warto sobie zobaczyć kampanię, którą dziewczyny też prowadzą. Nie tylko w październiku, a de facto można powiedzieć cały rok. Ale ten październik jakoś tak się wpisał w ten miesiąc taki kobiecy, różowy, więc szczególnie teraz o tym rozmawiamy. Piękne dzięki.
Dziękujemy.